Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o stanie wojennym w 40. rocznicę jego wprowadzenia. Naszymi gośćmi są dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, dr Marek Kietliński oraz kustosz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, dr Adam Szot. Witam panów.
Witam.
Są panowie autorami ostatnio wydanej książki, w której jest wybór wspomnień i biografii działaczy Solidarności i kapłanów naszej archidiecezji związanych z wydarzeniami sprzed 40 lat. Najciekawszy w mojej ocenie jest opis sytuacji, której bohaterem był arcybiskup Edward Ozorowski. To wydarzenie wyznaczało rolę, jak i miejsce Kościoła w rzeczywistości wojennej.
Wiem, do którego wydarzenia pan tutaj się odnosi. Oczywiście to 13 grudnia, czyli msza święta w obecnej archikatedrze w Kościele Farnym, kiedy to za murami kościoła stały już oddziały milicji, ZOMO,
wojska,
a biskup Kisiel święcił sztandar Solidarności. Ale rzeczywiście ta uroczystość była zaplanowana wcześniej. Robotnicy przyszli z tym sztandarem, co prawda nieśli go gdzieś tam ukryty pod grubym kożuchem. Uroczystość się odbyła. Żeby nie było żadnych wątpliwości, mamy zdjęcia z tej uroczystości. Oczywiście arcybiskup Edward wspomina również to wydarzenie, ale zachowały się zdjęcia na potwierdzenie tego niezwykłego wydarzenia, bo rzeczywiście w całej Polsce to był ewenement, że tego dnia sztandar Solidarności był wyświęcany w białostockim kościele.
Na przekór rzeczywistości.
Rzeczywistość wiadomo jaka była. Na drodze do kościoła stały już oddziały milicji, aczkolwiek wpuszczano wiernych. To nie tak, że zabraniano
uczestnictwa
w kościele. Można było pójść do kościoła, choć na pewno część osób, usłyszawszy o tym, że wprowadzono stan wojenny, to była taka niepewna, czy można pójść, czy nie pójść. Ale z drugiej strony ludzie też chcieli jakiejś informacji, prawdy, potwierdzenia tego, co się wydarzyło, czy jakichś słów nadziei, otuchy, więc tym bardziej szli do kościoła, aby się dowiedzieć z ust kapłanów.
Powiedziałem, że to wydarzenie pokazywało, jaką rolę Kościół będzie spełniał w tej nowej rzeczywistości.
Od samego początku księża, także pasterze naszej diecezji tutaj z biskupem Edwardem Kisielem upominali się o aresztowanych, internowanych. Praktycznie zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego biskup Kisiel nalegał na spotkanie z wojewodą, panem Dunajem, żeby dowiadywać się o los zatrzymanych. Organizowano zaraz paczki. Nawet właśnie więźniowie czy internowani wspominają o tym, że już na Boże Narodzenie był opłatek, więc były jakieś pierwsze takie formy pomocy, może nie od razu materialnej, ale oczywiście ważna tutaj była pamięć, pewien symbol, znak. Poza tym na plebanie docierały informacje o poszczególnych osobach, co się z nimi działo, kiedy byli aresztowani i oczywiście rodziny nie wiedziały, dokąd trafili ci aresztowani, internowani, więc tutaj Kościół też gromadził te informacje, aby informować rodziny najbliższych, co się dzieje właśnie z ich mężami czy ojcami, synami.
To było także miejsce czasami ukrycia się. Plebanie.
To też, bo to prawda, że białostoccy działacze Solidarności zapukali do plebanii parafii Świętego Rocha. Tam znaleźli schronienie. Potem zostali przewiezieni samochodem na plebanie parafii katedralnej, więc miejscem schronienia w tych pierwszych dniach stanu wojennego były plebanie białostockie.
Także są inne wydarzenia opisane w tej książce. Najważniejsze to jednak nazwiska ludzi, czyli działaczy, czyli kapłanów, którzy organizowali bierny, czasami czynny opór.
Jest to książka, której autorami są ci wszyscy, którzy zechcieli z nami tutaj współpracować i dali nam swoje relacje, bo tak jak ksiądz Adam mówi, są osoby duchowne, ale jest też cała grupa działaczy, z tym tylko, że tutaj z księdzem Adamem założyliśmy, że chcielibyśmy, żeby w tej książce znalazły się też relacje osób nie tylko z jednego środowiska, więc znalazły się tutaj też relacje osób związane chociażby z Młodzieżowym Komitetem Obrony Społecznej, studentów, ale również osoby, które nie były typowymi działaczami, tak? Należeli ci ludzie...
Nie z tego pierwszego frontu.
Tak, nawet może i nie z drugiego. Oni byli w Solidarności, tak jak 10 milionów innych polskich obywateli. Natomiast byli to ludzie, tutaj mamy przykład tak młodego małżeństwa, które opisuje, jak borykali się z tymi kłopotami, jak trzeba było dziecko zawieźć do przedszkola, tak? I jak komunikacja wtedy, pamiętajmy, że też była no, sroga wtedy zima, dużo śniegu, spory mróz. Jak trzeba było stać w długich kolejkach, żeby kupić coś do jedzenia. Ale mamy też taką relację, że przecież ci, którzy mieli na wsi krewnych, no to stamtąd dostarczano im po prostu prowiant. Z drugiej strony mamy też relacje chociażby z innych miejscowości niż Białystok. Świetna relacja, bardzo wyczerpująca Romana Czepę, który opisał właśnie tę rzeczywistość stanu wojennego. Właśnie już poza Białymstokiem, gdzie pewna była też specyfika tego działania. Białystok był stolicą województwa, dość dużym miastem, no liczna Solidarność.
Anonimowym można tak, było się tak, ukryć na, gdzieś, tak, a w małej miejscowości.
Tak, to ludzie się często znali, więc trudniej było, bo każdy wiedział, kim kto jest, więc myślę, że jest to taki dość ciekawy
obraz.
Tym bardziej,
że Roman Czepę nie był postacią anonimową w łapach, w związku z tym przechodzenie z miejsca do miejsca.
No też, tak, zresztą te wszystkie swoje zachęcamy.
Tak,
zachęcamy Państwa do przeczytania tego, bo myślę, że to jest inna publikacja niż te, które do tej pory powstawały. My tutaj nie opieraliśmy się na dokumentach, my się tutaj oparliśmy na faktycznie, żeby ludzie nam przekazywali
relacje,
swoje.
Wspomnienia, tak, wywiady.
Tak, a szczególnie też tu może też powiem, bo to bardzo ważne jest. Jest bardzo ciekawy też i to umieściliśmy specjalnie na początku tej publikacji, chociażby dziennik księdza profesora Tadeusza Krachela, gdzie on w zasadzie godzina po godzinie, dzień po dniu pisze o swoich wrażeniach, tak. Często później robiliśmy tutaj przypisy, tak, niektóre rzeczy po prostu weryfikowaliśmy.
No tak,
ale
40 lat minęło, wielu Polaków nie pamięta tych wydarzeń i rzeczywiście coraz więcej przypisów trzeba wyjaśniających umieszczać w tego rodzaju publikacjach.
Nie ma wątpliwości, że aparat naukowy musi być, aczkolwiek staraliśmy się nie ingerować w te teksty, naprawdę. Poza oczywiście jakąś stylistyką, one są zresztą podpisane przecież z imienia i nazwiska, wiadomo, kto jest autorem tych relacji czy wspomnień, ale niektóre wydarzenia trzeba było uzasadnić, wytłumaczyć. Zresztą no, część osób już odeszło, więc tym bardziej potrzeba było jakichś przypisów, żeby przynajmniej jakiś krótki biogram tej osoby przypomnieć, ale właśnie ten dziennik, o którym pan Marek tutaj wspomina, on jest pełen emocji, bo niektóre potem te wspomnienia, to wiadomo,
tak, już są
emocje,
przefiltrowane,
tak, emocje
już
opadły,
zupełnie inaczej
jak
to
my
brzmi.
Mówimy trochę już w oparciu o nabytą wiedzę, o zasoby IPN-u, o przeczytane książki, natomiast ten dziennik pisany rzeczywiście w godzinach stanu wojennego,
tak,
tam bardzo często się powtarza słowo prawdopodobnie, być może, mówi się, nie jestem pewny, ale ktoś mi powiedział. Dużo
to
takiej niepewności.
Tak.
No grozę też. Ja, czytając też tutaj dziennik księdza Krachela, no odczuwałem też taką grozę tego stanu wojennego, bo on nie jest wiadomości.
Przypomnijmy najsroższą, tak to nazwę, plotkę, która funkcjonowała w początkach stanu wojennego, to gdzie wywieźli internowanych. Sami internowani wspominali, że jak ich przewozili z jednego zakładu karnego do drugiego, to zastanawiali się, czy nie wiozą ich na przykład do okręgu kaliningradzkiego, na Syberię.
W najlepszym wypadku. Niektórzy byli gotowi albo przypuszczali, że mogą wylądować za Uralem, bo ta podróż na Daleki Wschód Związku Radzieckiego, nawet za Ural, ona była wielce prawdopodobna. Zresztą byli to ludzie, którzy we własnych domach, rodzinach mieli tego typu doświadczenia. Ich rodzice, dziadkowie nieraz właśnie byli tymi, których wywieziono czy w latach 39-41, a nawet po wojnie wywieziono na daleką Syberię. Więc ten lęk na pewno był.
Syberii,
tak, ale tutaj wyjdę słowo, bo przecież też, ale musimy tutaj zauważyć, że stan wojenny był wprowadzony 36 lat po zakończeniu II wojny światowej, a gdybyśmy spojrzeli tutaj na Białostoczyznę, to przecież te walki żołnierzy niezłomnych trwały znacznie dłużej, więc ten strach niejako był zakodowany, że że jednak przecież...
To było takie zbiorowe doświadczenie tak, mieszkańców naszego
tak,
regionu.
Tak, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, no wtedy te metody były straszne, tak? Więc rzeczywiście ta niepewność, ale też jeszcze dodam, bo są relacje tutaj chociażby żon tych działaczy, gdzie na przykład tę grozę, jeszcze tę traumę w rodzinie pogłębiał fakt, że wchodzili często, tak jak w wypadku rodziny Maliszewskich, Marek był wtedy członkiem zarządu regionu i pracownikiem komisji interwencyjnej. On wtedy miał dyżur, nie wiedział, co się dzieje, telefon był głuchy, wchodzą po północy razem, można powiedzieć, z drzwiami, bo wyważają drzwi, bo żona Cecylia nie chce ich wpuścić, budzą dzieci. Jeszcze jest tak, że pryskają gazem po oczach. Ona później przez całe życie z tego powodu cierpi. Ona go szuka, znajduje, później on zostaje, tak jak tutaj ksiądz Adam mówił, na plebanii Świętego Rocha, ale jest, później są te następne dni. Ona tak naprawdę go zostawiła, tak, później się spotkali, ale później go internują i ona nie wie, gdzie on jest. Tak samo jak większość tych żon czy rodzin tych internowanych, bo chodzą do komendy wojewódzkiej, tam mówią, nie, no to u nas ich nie ma. Idźcie do komendy miejskiej. Chodzą do komendy miejskiej, tam mówią, no jak to, my gdzieś powinniście iść do komendy wojewódzkiej. I przez parę dni nikt nic nie wie, czy oni są w Białymstoku, w Suwałkach, czy tak jak ksiądz Adam mówi, za Uralem. Tego nie wiadomo.
Dlatego tak ważna była ta informacja, którą zbierano właśnie po parafiach. Co się dzieje z tymi ludźmi? No każda informacja była spisywana i rzeczywiście też w zasobach naszego archiwum mamy takie odręczne notatki sporządzane gdzieś tam w kurii. Właśnie zbierano adresy tych osób, kto gdzie przebywał, kiedy został aresztowany, internowany. Wszystkie informacje miały wtedy rzeczywiście pierwszorzędne znaczenie.
Te wspomnienia, relacje zamieszczone w tej książce odnoszą się tylko do wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Związku Zawodowego już wtedy w podziemiu, czy no, poza tymi relacjami księdza Krachela odnoszą się również do takiej rzeczywistości przeciętnego obywatela?
Oczywiście, do rzeczywistości przeciętnego obywatela. Tak jak tu mówiłem, mamy relacje ludzi, którym wypadło żyć. Tak, oni nie byli działaczami, więc siłą rzeczy nie byli represjonowani, ale też pokazują ten ciężkie życie w czasie stanu wojennego, tę grozę, którą potęgują komunikaty. Przecież później
ksiądz Adam wspomniał, że można było ze wsi przewieźć żywność, ale to też było bardzo niebezpieczne, bo w początkowo, jak znaleźli gdzieś w bagażniku kawałek świniaka, to można było cały samochód stracić.
Nie, to nie wtedy, panie redaktorze. Samochód nie? Można było stracić już jak to drakońskie niby luzowano stan wojenny, ale to w parę lat później, tak, że można było, chyba w 1985 roku wyszedł taki przepis, że ja nie znam takiego przypadku, chyba nie znam takiego przypadku, żeby skonfiskowano cały samochód. Można było pójść siedzieć, tak, czy zapłacić karę. Później, dopiero w parę lat później zrobiono to w ten sposób, że można było zarekwirować mieszkanie czy samochód, jeżeli znaleziono bez debity, czyli ulotki. Natomiast wtedy rzeczywiście raz, że zabierano to, co wieziono. Jest taka, też czytałem taką relację, nie wiem, czy tutaj w naszej książce, czy gdzieś indziej, że też był, że gdzieś tam tak koło Zambrowa, czy to właśnie nie ksiądz arcybiskup Ozorowski pisze tak, że stoją samochody i leżą połówki tusz, półtusz, tych, których po prostu gdzieś ludzie jechali do Białegostoku i gdzie im to
odebrano.
Ale to są też kolejki, które trzeba było iść w nocy, ryzykując, że jest godzina milicyjna i że można być spisanym i zapłacić kolegium. To jest ten mroczny czas stanu wojennego, bardzo trudnego życia, zestresowanych ludzi, trauma. Także mamy też tutaj i też nam na tym zależało, żeby też pokazać życie codzienne, tak? Że jak ciężko się wtedy funkcjonowało, żeby też, a szczególnie do młodych też ludzi, że nie tak było jak dzisiaj, że wchodzisz do sklepu i nie wiesz, bo masz do wyboru 20 czy 30 rodzajów czegoś tam. Wtedy wchodziłeś, jak miałeś kartki, to coś kupiłeś. Jeżeli nie miałeś, no to nie kupiłeś. To tylko był ocet.
Zresztą pozwoliliśmy autorom no jakby się rozpisać. Oczywiście punktem kulminacyjnym był 13 grudnia, czyli wprowadzenie stanu wojennego, ale osoby wspominały czas tak zwanego karnawału Solidarności, a więc tych wszystkich przemian, począwszy od sierpnia 80 roku. I oczywiście te relacje, wspomnienia dotyczą też miesięcy i lat już 80., czyli po 13 grudnia. Niektóre nawet się kończą gdzieś tam na roku 89. Więc jakby ten obraz życia takiego społecznego, gospodarczego również, no jest w miarę taki szeroki. A dzięki temu, że są wspomnienia i relacje dotyczące życia takiego rodzinnego, osobistego, to mamy wrażenie, że no, nie skupiliśmy się, zbierając informacje tylko o działaczach, powiedzmy, związkowych, ale rzeczywiście jest to taki przekrój społeczny.
Czy są osoby, które odmówiły wspominania?
Tak, no, zdarzały.
Z jakiego powodu?
To znaczy, wie pan co, panie redaktorze, nie wypytywaliśmy. Jeżeli dzwoniliśmy, ktoś tam stwierdził, że myślał, że zbierze, nie zebrał, bo znajomi nie chcieli pisać. Niektórzy stwierdzili, że po prostu no może w następnym oni przeczytają to, co napisaliśmy i za następnym razem zechcą nam udzielić informacji. Aczkolwiek muszę to podkreślić, że były to tylko jednostkowe takie rzeczy. Większość osób bardzo chętnie...
obawy, czy z...
Nie sądzę.
Wydawało im się, że ich wspomnienia są takie mało ważne.
Kwestia wieku też wchodziła w rachubę, powiedzmy, nawet już oczywiście pomijam jakieś tam zdolności komputerowe, no kwestia powiedzmy, czy nagrania, czy no niektórzy mówili, że jest im po prostu może trudno nawet mówić tak. Czy w jakiś sposób taki...
Czyli czas zrobił swoje już.
Tak, ale jak ksiądz Adam mówił i jak tutaj zauważy pan redaktor i czytelnicy tutaj, którzy będą po tę książkę sięgać, jest tu kilkanaście relacji osób, które już nie żyją. I to jest właśnie też, ja uważam, że tutaj byliśmy z tego bardzo zadowoleni, że udało nam się wcześniej zebrać te relacje. No chociażby Krzysztof Wasilewski, przewodniczący przez długoletni chociażby Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych. Udało mi się z nim porozmawiać. Tak, on już od ponad 10 lat nie żyje. Myślę, że to też jest taki hołd złożony tym wszystkim, którzy odeszli, a którzy właśnie nam przekazali, żeby świadectwo ich życia, czasów, działalności wtedy, że to zostanie na łamach tej książki, na kartach tej książki. Myślę, że to jest takie bardzo też cenne, ale tu z drugiej strony jest taki apel też, bo my
o
chcemy...
O dalsze,
dlatego, że tu z księdzem Adamem rozmawialiśmy, że podejmiemy się, jeżeli będzie chęć współpracy, podejmiemy się, żeby je uzupełniać. To jest tylko 42 relacje. To jest maleńki wycinek, ale żeby te czasy, żeby nie było też tak, jak to się stało po wojnie, że nie zbierano relacji ze względów politycznych tych, którzy działali w podziemiu. Tak naprawdę jest dzisiaj potrzeba, a nie ma tego, tak? Więc możemy jeszcze, dopóki jest czas, to zbierać, drukować, żeby to zostało.
Będziemy namawiać dzieci tych wszystkich działaczy, ewentualnie, żeby zapytali rodziców, zanotowali te wszystkie wydarzenia.
Oczywiście, bo przecież nie musimy tego zrobić osobiście. Zresztą zbieranie relacji chroni też przed tym, żeby ten obraz stanu wojennego nie był jednostronny, czyli tylko...
Steczek
IPN-owskich, tak? Czyli powiedzmy z tych relacji no, służb bezpieczeństwa. Bo wiadomo...
No właśnie, bo też rozmawiałem z wieloma osobami, które intensywnie funkcjonowały w czasie stanu wojennego i głównie, przeglądałem również dokumenty i głównie są to dokumenty SBC-i.
No
czyli
bo to jest źródło drukowane, tak.
Kontrolowała.
Gdy chodzi o
źródła
archiwalne, to tak naprawdę Urząd Bezpieczeństwa gromadził różnego rodzaju materiały. My niejako nadrabiamy zaległości, czyli zbieramy relacje, opisy, historie tych osób, które jeszcze żyją i mamy taką nadzieję, że oczywiście będzie dużo chętnych osób do tego, żeby się jeszcze z nami podzielić swoimi wspomnieniami.
Żeby tylko ze stanu wojennego nie były komedie. Jak to nie. Do tej pory funkcjonuje w większości.
Zresztą bardzo taki powszechny przykład, że rano nie było Teleranka. No to jest takie spłycenie całej sprawy. No bo dzieci mogą tak zapamiętać stan wojenny, bo rzeczywiście wstały w niedzielę rano, tego Teleranka nie było. Był pan w ciemnych okularach, generał odczytujący zarządzenie, obwieszczenie. Ale to jest spłycenie. No myślę, że dorosłe osoby nie powinny w taki sposób pamiętać stanu wojennego.
A poza tym wiele osób może, szczególnie z Białegostoku, może się dziwić, że w innych miastach nie było już telefonu, skoro w Białymstoku jeszcze około 9 można było się wymieniać telefonicznie
to nie wszędzie,
wiadomościami.
Nie wszędzie, panie redaktorze.
Nie w całym Białymstoku.
Nie, nie, nie. To działała jakaś tam linia tylko jedna, dlatego że relacja Marka Maliszewskiego. On już, będąc w zarządzie regionu przy dzisiejszej ulicy Świętojańskiej, on już chciał tam...
Tam, gdzie teraz jest urząd skarbowy.
Tak, tam gdzie teraz, tak, gdzie tam teraz została wyświęcona tablica upamiętniająca ten czas. Natomiast on jest bardzo ciekawa relacja, że on chce się dodzwonić, bo widzi, tak, widzi na Warszawskiej, jak podjeżdżają samochody pełne umundurowanych ludzi. Jeszcze tam chyba przed północą dzwoni do Michała Pietkiewicza, pyta się go, co ma robić i później chce już, trochę później zadzwonić do żony, nie ma, już jest głuchy telefon, schodzi z portierką, wchodzą do centrali, bo ona mówi, że też coś się dzieje, bo nie, może awaria, wschodzą i tam centrala, tak jakby wszystkie były połączenia zrobione, czyli widać, że już została zablokowana, więc być może tak słyszeliśmy, że być może jakaś linia działała, natomiast na pewno też i w Białymstoku nie wszędzie działały, bo część była już zablokowana.
Poszczegóły po wiadomości na temat stanu wojennego, relacji dotyczących takiego zwykłego, czasami codziennego życia, odsyłamy do publikacji Stan wojenny na Białostoczyźnie. Marek Kietliński i Adam Szot, autorzy tejże publikacji, najciekawsze wydarzenia opisane w tej książce, w panów opinii. Na zakończenie.
Najciekawsze. No, myślę, że jest wiele tutaj ciekawych. Natomiast co można by było, to na pewno też wspomnienia internowanych i tej, że została im udzielona pomoc, tak? Jak bardzo oczekiwali pomocy i z jakim wzruszeniem na przykład później dzielili się opłatkiem jeszcze przed wyjściem z internowania. To jakoś tak mi w pamięć zapadło. A z drugiej strony też i czasami tragiczne sytuacje, jak w wypadku Krystyny Strubel, która działała też bardzo intensywnie i na przykład zdawało mi się, że to byłoby niemożliwe, kiedy podjechała w maju 1982 roku z ulicy, po prostu zabrano jej dwunastoletnie dziecko do komendy wojewódzkiej milicji obywatelskiej, tam przesłuchiwano. To na mnie takie bardzo duże wrażenie zrobiło.
Ja może nie tyle o wydarzeniu powiem, co raczej o takiej atmosferze. Jak się czyta te relacje, to z jednej strony strach, niepewność, ale z drugiej strony też ten duch w narodzie nie ginął. To trzeba powiedzieć, że jakby od samego początku też była nadzieja, że ten stan wojenny kiedyś się skończy i oczywiście hasła typu orzeł wronę pokona, czy że wrona orła nie pokona, tak? Więc to też były takie hasła wypisywane już na murach, pełne też nadziei, którą wlewano w serca Polaków.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Naszymi gośćmi byli dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku dr Marek Kietliński oraz kustosz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku dr Adam Szot. Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Do widzenia.
Do usłyszenia.